Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
40 szczegółowych propozycji duszpasterskich na rok wiary opublikowano w Watykanie.
W Nigerii nadal giną wyznawcy Chrystusa.
Rycerz Niepokalanej ma 90 lat.
7 stycznia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Czterdzieści szczegółowych propozycji zawiera opublikowana dziś w Watykanie nota Kongregacji Nauki Wiary. Dokument, którego treść zapowiedziano już w czwartek obszernym komunikatem, to wskazania duszpasterskie na ogłoszony przez Benedykta XVI rok wiary. Mają one być pomocne w spotkaniu Chrystusa poprzez autentycznych świadków wiary, jak też w coraz lepszym poznawaniu samej jej treści. Dotyczą czterech płaszczyzn Kościoła, od powszechnej po coraz bardziej lokalne. Dla każdego z tych szczebli zaproponowano po 10 punktów. Jak zaznaczono, nie wykluczają one innych propozycji.
W ciągu roku wiary zachęca się do pielgrzymek do Rzymu, by wyznać wiarę w jedności z papieżem, a także do Ziemi Świętej i do głównych sanktuariów, zwłaszcza maryjnych. Rok ten ma też bowiem ożywić pobożność do Maryi, pierwowzoru Kościoła, która łączy w sobie w pewien sposób i odzwierciedla najważniejsze treści wiary. Większe inicjatywy lokalne wskazane jest zgłaszać specjalnemu sekretariatowi, który powstanie przy Papieskiej Radzie do Spraw Nowej Ewangelizacji celem ich koordynacji.
Na płaszczyźnie krajowych konferencji biskupów zaleca się m.in. wznawianie publikacji dokumentów soborowych, katechizmu Kościoła katolickiego i jego kompendium, także w formie tanich wydań kieszonkowych i z pomocą nowoczesnych technologii. Warto będzie przygotować popularyzatorskie materiały o charakterze apologetycznym, by ułatwić odpowiedź na pytania pojawiające się w związku z działalnością sekt, czy też z sekularyzmem i relatywizmem. Pożądane jest sprawdzenie zgodności lokalnych pomocy katechetycznych z katechizmem Kościoła katolickiego i w razie potrzeby opracowanie ich nowych wersji. Treści katechizmu winny być obecne w formacji przyszłych kapłanów.
Na płaszczyźnie poszczególnych diecezji rok wiary ma się zacząć i zakończyć specjalną mszą. Pożądane jest organizowanie w diecezjach katechez dla młodych i wszystkich, którzy poszukują sensu życia. Rok wiary będzie też czasem sprzyjającym częstszemu przystępowaniu do sakramentu pokuty. Wreszcie ważne jest organizowanie spotkań z ludźmi, którzy choć nie mają daru wiary, szczerze szukają prawdy.
Ostatnia grupa wskazań dotyczy parafii, wspólnot, stowarzyszeń i ruchów kościelnych. Wszystkich wiernych zachęca się do uważnej lektury listu apostolskiego Benedykta XVI na rok wiary. Kapłani mają poświęcić więcej uwagi studium dokumentów soboru i katechizmu Kościoła katolickiego, by to wykorzystać w duszpasterstwie parafialnym. Katechizm i inne pomoce można rozprowadzać przy okazji kolędy, chrztu, bierzmowania, zawierania małżeństwa. Wszyscy wierni mają się starać przekazywać swe doświadczenie wiary i miłości w dialogu także z chrześcijanami innych wyznań, z wyznawcami innych religii i z tymi, którzy nie wierzą lub są obojętni.
Do ponad 50 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar trwającej w północno-wschodniej Nigerii najnowszej fali przemocy wobec chrześcijan. Około 20 osób zginęło w miejscowości Mubi, gdzie zebrali się przedstawiciele jednego z chrześcijańskich plemion na pogrzebie trzech innych ofiar islamskich terrorystów. Zgromadzonych ostrzelano z broni maszynowej. Oprócz ofiar śmiertelnych jest też kilkunastu rannych. Napastników nie odnaleziono.
Z kolei 13 osób zginęło w mieście Yola, gdzie ostrzelano m.in. protestancki kościół. Świadkowie opowiadają, że zamaskowani napastnicy wznosili charakterystyczne dla islamistów okrzyki „Allah jest wielki”. Informacje o podobnych krwawych akcjach nadchodzą także z innych miejscowości.
W czwartek upłynęło ultimatum dane chrześcijanom przez ugrupowanie Boko Haram na opuszczenie północnej Nigerii. Tego samego dnia islamiści dokonali serii zamachów. Ostrzelali m.in. kościół w Gombe w czasie trwającego tam nabożeństwa, zabijając kilka osób. Agencje informują o setkach uchodźców z rejonu starć, bowiem terroryści atakują również posterunki wojska i policji.
Sześciodniową pielgrzymkę Solidarności w Izraelu i Palestynie rozpoczęli przedstawiciele episkopatów Europy i Stanów Zjednoczonych. Biskupi z zespołu koordynującego pomoc chrześcijanom w Ziemi Świętej spotkają się ze zwierzchnikami i wiernymi lokalnego kościoła.
Grupa koordynacyjna Konferencji Episkopatów została stworzona z inicjatywy Stolicy Apostolskiej w 1998 roku jako wyraz komunii i solidarności Kościoła Uniwersalnego z lokalną wspólnotą chrześcijan w Ziemi Świętej. Jej celem jest organizowanie materialnej pomocy oraz wspieranie wysiłków w budowaniu pokoju. W poniedziałek 9 stycznia inauguracyjną sesję otworzą Antonio Franco, nuncjusz apostolski w Izraelu oraz Fuad Tual, łaciński patriarcha Jerozolimy. W spotkaniach wezmą udział ordynariusze katolicy Ziemi Świętej oraz zaproszeni eksperci. Głównym tematem debaty będzie aktualna sytuacja społeczna i polityczna oraz perspektywy pokoju na Bliskim Wschodzie w świetle demokratycznych aspiracji Egiptu, Syrii i innych krajów regionu. Biskupi nawiedzą również główne miejsca święte oraz spotkają się z niektórymi wspólnotami parafialnymi, które przedstawią im konkretne projekty pomocy. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Akcję charytatywną przeprowadzili w Moskwie członkowie prawosławnego ruchu Przyjaciele Wspólnoty Świętego Idziego – Przyjaciele na ulicy. Współpracownicy wspólnoty, której patronem jest święty zarówno Kościoła Prawosławnego, jak i Katolickiego, podjęli inicjatywę w pierwszy dzień wschodniego Bożego Narodzenia.
Dziesiąty już raz członkowie ruchu zorganizowali dla osób bezdomnych obiad bożonarodzeniowy w jednym z lokali gastronomicznych obok dworca Kurskiego. W poniedziałek podobną akcję planują przeprowadzić w Domu Spokojnej Starości na moskiewskim Kańkowie. Od kilku dni członkowie Przyjaciół na ulicy zbierali dary, z których przygotowywali paczki dla swoich podopiecznych. Obecna akcja dobroczynna w okresie bożonarodzeniowym nawiązuje do przedrewolucyjnej tradycji, kiedy osoby zamożne odwiedzały i obdarowywały biedaków w myśl znanego w Rosji powiedzenia: Bóg darował się nam w dziesiątku Jezus, bądźmy i my gotowi z otwartym sercem dzielić się ze słabszymi i biedniejszymi naszymi dobrami. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Nie milkną echa wczorajszych nominacji kardynalskich. Sporo komentarzy wzbudziło włączenie do tego kolegium biskupa Hongkongu Johna Tonga, biorąc pod uwagę, że podobnego wyróżnienia doświadczyli już jego poprzednicy. Papieską decyzję uważa się za znak ważności tej niewielkiej wspólnoty katolickiej, która stanowi istotny łącznik Kościoła powszechnego z Chinami kontynentalnymi.
Z kolei nominacja kardynalska dla arcybiskupa Toronto Thomasa Collinsa odczytywana jest w kluczu skandali, jakie wstrząsają Kościołem w Kanadzie. Chodzi zwłaszcza o niedawny wyrok skazujący biskupa Raymonda Lacheya, u którego policja odkryła pornografię dziecięcą. Stąd miejscowa telewizja właśnie o tę sprawę zapytała nowego purpurata. Kardynał Collins uznał skandale obyczajowe w kościele za wielką tragedię, wobec której trzeba stanąć szczerze i otwarcie, by przeciwdziałać zgorszeniu i szerzącej się laicyzacji. Stanowczo przeciwstawił się przy tym sugestii, jakoby rozwiązaniem problemów Kościoła była rezygnacja z celibatu kapłańskiego i wyświęcanie kobiet.
Nominacje kardynalskie dwóch Amerykanów zostały przyjęte z dużą radością w Kościele USA. Do godności tej zostali podniesieni arcybiskup Nowego Jorku, który kieruje konferencją biskupów amerykańskich Timothy Dolan oraz arcybiskup Edwin Frederick O'Brien, administrator apostolski diecezji Baltimore.
Tu nie chodzi o Timothy'ego Dolana. To jest zaszczyt od Ojca Świętego dla całej archidiecezji Nowego Jorku. Napisał arcybiskup Timothy Dolan na swoim blogu po tym, gdy dowiedział się o swojej nominacji. Tymczasem arcybiskup O'Brien wierzy, że zaszczyt, który otrzymał, jest wynikiem współpracy i pełnej entuzjazmu wiary, których nieustannie doświadcza w kościele w Baltimore. Niemal ze wszystkich stron w Ameryce popłynęły słowa gratulacji i radości. Wraz z nowo mianowanymi Kościół Ameryki Północnej liczy obecnie 22 kardynałów, co stanowi prawie 10% kardynałów poniżej 80 roku życia uprawnionych do uczestniczenia w konklawę. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Na Kubie rozpoczyna się dziś jubileuszowy rok Matki Bożej Miłosierdzia z El Cobre. Poprzedziła go 5-miesięczna peregrynacja figurki Maryi, patronki pojednania Kuby, po całym kraju. W ramach obchodów wyspę odwiedzi Benedykt XVI. Kubańczycy liczą, że wydarzenia te zaowocują jeszcze większą odwilżą w wymiarze religijnym i społecznym, mówi tłumacz literatury polskiej Ángel Suazo López.
To jest Matka Boska Kuby, podobnie do Matki Częstochowskiej, bo jest mulatka. według legendy mówi się, że widziano ją w roku 1612, właśnie dlatego w tej chwili to obchodzi się 400 lat jej kultu. Postać papieża to jest bardzo ważna postać na poziomie światowym, to jego słowa, tak samo jak były bardzo mądre słowa Jana Pawła, żeby Kuba się otwierała na świat i świat otwierał się na Kubę. Tak samo to myślę, że ta wizyta Benedykta może też odwilżyć te relacje Kościoła z rządem kubańskim, no i z narodem kubańskim w ogóle.
Benedykt XVI odwiedzi Kubę w dniach od 26 do 28 marca i będzie tam witany, o czym poinformował tamtejszy episkopat, jako pielgrzym miłości miłosiernej. Kubański rok jubileuszowy potrwa do 5 stycznia przyszłego roku.
Z każdym rokiem wzrasta liczba pielgrzymów nawiedzających brazylijskie sanktuarium maryjne w Aparecidzie. Od samego początku istnienia tego miejsca kultu Maryi posługę sprawują tam redemptoryści.
Ksiądz Darcy Nacioli, rektor Sanktuarium Narodowego, podał oficjalne dane statystyczne ruchu pielgrzymkowego w minionym roku. Sanktuarium nawiedziło blisko 11 milionów wiernych, czyli o ponad 500 000 więcej niż w roku 2010. Natomiast 13 listopada był dniem, w którym przybyła największa liczba wiernych, a sięgająca blisko 200 tysięcy osób. Tego dnia młodzi z całej Brazylii uczestniczyli w trzeciej młodzieżowej pielgrzymce krajowej i przyjmowali krzyż i ikonę Maryi, symbole światowych spotkań młodzieży nawiedzające aktualnie diecezę tego kraju. Wzrastająca z każdym rokiem liczba Brazylijczyków nawiedzających dom matki w Aparecidzie jest konkretnym i najlepszym znakiem mówiącym o wierze tego narodu, który nie poddaje się tak szybko procesowi promowanej laicyzacji, jak to dostrzegamy na starym kontynencie. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Marczewski Chrystusowiec.
W najlepszych latach ukazywał się w 800 tysiącach egzemplarzy. Mowa o katolickim miesięczniku Rycerz Niepokalanej. 90 lat temu w Krakowie święty Maksymilian Maria Kolbe wydał jego pierwszy numer w nakładzie 5000 egzemplarzy. Z tej okazji franciszkanie zorganizowali sympozjum naukowe zatytułowane Święty Maksymilian – Menadżer.
Wspólnym mianownikiem numeru sprzed 90 lat i dzisiejszego Rycerza Niepokalanej jest maryjność i jego powszechność, mówi ojciec Piotr Maria Lenart, redaktor naczelny miesięcznika.
Tym wspólnym rysem jest na pewno rys maryjny i chęć dotarcia do jak największej liczby osób z przesłaniem, aby doprowadzić do Chrystusa. Redaktorem naczelnym jest Niepokalana.
A największym wyzwaniem jest
zachowanie tych chrześcijańskich korzeni, by nie utracić tego daru.
Ojciec Maksymilian Maria Kolbe był także znawcą psychologii zarządzania.
Był świetnym praktykiem zarządzania, świetnym organizatorem.
Doktor Agnieszka Henel-Brzozowska.
Jest to takie podejście systemowe, to znaczy cały czas wpatrywanie się w otoczenie, czego ono potrzebuje, wsłuchiwanie się w ludzi, oglądanie się i świadomość, że otoczenie się zmienia. Nie zdaje się wyłącznie, niech ktoś zrobi, niech coś się stanie. On ciężko pracuje, innych do ciężkiej pracy namawia, a cały czas zwraca się do Maryi o pomoc.
Rycerz Niepokalanej ukazuje się dziś w nakładzie 90 tysięcy egzemplarzy. Ma także swoje internetowe wydanie. Dla Radia Watykańskiego Anna Łoś, Radio Kraków.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.